Czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry zebrani na tej mszy świętej w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Kobyłce, drodzy widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja. Ta msza święta ukazuje nam to, co jest tak bardzo ważne w naszym życiu. Obecność Boga w nim. Ta msza święta ukazuje nam największego z proroków, który przygotował drogę Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Ta msza święta jest nie tylko najlepszym miejscem i czasem, by dziękować za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, by prosić w intencjach, które zostały przed chwilą wypowiedziane, które skłaniają nas do wdzięczności za otrzymanie tego tytułu i godności Bazyliki Mniejszej w takim miejscu, gdzie Bóg jest szczególnie chwalony przez również majestat tej bazyliki i jej całą malarską i pełną światła wyposażenie. Bracia i siostry, stoimy wobec proroka, który był prorokiem Bożym. Stoimy wobec kogoś, który był posłany przez Boga, by głosić ludziom prawdę. Prawdę o Bogu i prawdę o nich samych. To właśnie Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia. To on chrzcił chrztem Janowym, który to był chrzest przygotowujący do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To on wzywał tych wszystkich, którzy kształtują życie społeczne, zwracał się do celników, do żołnierzy, do innych kategorii społecznych, nawołując ich do sprawiedliwości, by nikogo nie krzywdzili, by wykonywali swoje obowiązki jak najbardziej sumiennie i jak najbardziej przyzwoicie i prawidłowo. Święty Jan Chrzciciel, który był człowiekiem tak pokornym, mówiącym o sobie, że on ma się umniejszać, a Jezus Chrystus ma wzrastać, był oczywiście w planach Bożych. I dlatego tak bardzo pasują do niego słowa księgi proroka Jeremiasza dotyczące powołania prorockiego, a więc powołania każdego z nas. Odkrywamy raz jeszcze, że Bóg znał nas, nim zostaliśmy poczęci. Że Bóg znał nas, gdy kształtowaliśmy się w łonie matki. Że Bóg znał nas, nim się urodziliśmy i każdemu z nas już wówczas wyznaczył misję życiową, ponieważ każdego z nas życiem obdarzył. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat. Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. Misja prorocka jest wpisana w życie każdego chrześcijanina od momentu Chrztu Świętego. Misja prorocka jest nie tylko udziałem księży i biskupów, ale jest, czy osób konsekrowanych, ale jest udziałem każdego wiernego. I nic i nikt nie jest w stanie go z tej misji zdyspensować i z tej misji uwolnić. Mówi Bóg do proroka: pójdziesz dokądkolwiek Cię pośle, a więc wszędzie tam, gdzie jestem. I będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę. Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Jakie są nasze słowa? Jakimi słowami przemawiamy? Czy są to słowa prawdy? Czy są to słowa godne? Ostatnie wzburzenie, które ogarnia kraj, dotyczy właśnie słów, które padały w sposób wulgarny, niecenzuralny, które były wypowiadane słowami plugawymi w sprawach najważniejszych. A więc nasze słowa mają być inne. Dbać o kulturę słowa, o godność słowa jest tak ważne, ponieważ Jezusa Chrystusa nazywamy Słowem, a Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Bracia i siostry, funkcja prorocka również zakłada wejście w tajemnice Boże. W czasie modlitwy rozważamy tajemnice Boże, wnikamy w tajemnice Boże. Wielką tajemnicą jest tajemnica Eucharystii. Wielką tajemnicą są wszystkie tajemnice, które przebiegamy sercem, palcami, głosem, odmawiając różaniec. To są tajemnice, o których mówi dzisiaj święty Piotr Apostoł, że są to tajemnice i sprawy, w które wejrzeć pragną nawet aniołowie. Bóg nam rąbka tych tajemnic udziela. Nam one zostały również objawione. Nam zostały obwieszczone, byśmy głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego, którego każdy z nas otrzymał w sakramencie bierzmowania. A więc jesteśmy życiowo związani z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym w drodze do domu Ojca. To, co dotyczyło proroka Jeremiasza, dotyczyło również Jana Chrzciciela. Będzie wielki w oczach Pana. Już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. A więc kolejna sprawa, która bulwersuje, dotycząca tych lekarzy, którzy odmawiają zabijania człowieka wówczas, gdy Bóg go kształtuje w łonie matki, gdy go widzi, gdy go zna, gdy go kocha, widzi całą jego przyszłość. Ta sprawa jest też bardzo ważna w centrum tego, kim jest człowiek, kim jest życie ludzkie i jaki jest nas wszystkich obowiązek wobec życia ludzkiego. Tego uczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II o świętości życia, o cywilizacji miłości i tak wiele dla tego zrobił. Bracia i siostry, odprawiamy tę mszę świętą w bazylice dedykowanej Trójcy Przenajświętszej, która jest tak bliska nam, a jednocześnie tak często odległa od naszego myślenia. Ale przecież zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy się przeżegnamy, wypowiadamy imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy rozpoczynamy mszę świętą, wymawiamy Prześwięte imię Trójcy Przenajświętszej. Gdy otrzymujemy pod koniec mszy świętej błogosławieństwo końcowe, wówczas też je otrzymujemy w imię Trójcy Przenajświętszej. A więc nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej jest najwyższym stopniem kultu Bożego. Jest tym, co powinno sprawić, byśmy tak jak błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej tę Trójcę kochali, tę Trójcę widzieli jako zasadnicze, podstawowe, jedyne źródło życia i źródło miłości, jako strukturę miłości. Bóg nie jest samotnym osobnikiem, który przebywa w dalekich przestworzach. Bóg jest Trójcą osób, bo właśnie miłość, jeżeli ma zaistnieć, to musi być międzyosobowa. I ta miłość jest zakodowana w ludzkiej naturze, w postaci przede wszystkim tej ikony miłości, jaką jest rodzina. Przecież rodzina jest odzwierciedleniem, przypomnieniem Boga samego nad światem. Ojciec, matka i rodzące się z nich życie, dziecko. To jest struktura miłości. Nie ma innej. To jest pierwsza i najważniejsza instytucja w życiu całej ludzkości, od samego jej początku. I dlatego podnoszenie ręki na jej integralność, zniekształcanie pojęcia małżeństwa i rodziny poprzez różne prądy ideologiczne, które do nas docierają, jest przede wszystkim obelgą stosunku do Boga Stworzyciela. I nie wolno nam rodziny pozostawać bezbronnej. Nie wolno nam nie działać na rzecz rodziny. Nie wolno nam nie pomagać rodzinie, nie tylko przez instytucje państwowe czy kościelne, ale w naszych relacjach rodzinnych, w naszych relacjach sąsiedzkich, w naszych relacjach bliskości powinniśmy robić wszystko, by rodziny wspierać, by tam, gdzie są konflikty w rodzinie, starać się o powrót harmonii i pokoju. Na tym polega apostolstwa rodzinne. I do tego Kościół nas wzywa, zwłaszcza dzisiaj. To nie na darmo Kościół zwołuje w tym roku i w przyszłym dwa synody biskupów wokół Ojca Świętego Franciszka, właśnie poświęconych rodzinie. Rodzina jest naszym największym skarbem. Każdy o rodzinie marzy. Każdy chciałby być w dobrej rodzinie. W rodzinie, która jest kochająca, która uczy kochać. Rodzinie, która nikogo nie wyklucza. Rodzinie, która troszczy się również o najsłabszych. Również o tych kalekich, którzy przecież są życiem ludzkim, którzy są osobą ludzką. I też nie wolno ich skazywać na śmierć ani przed urodzeniem, ani po urodzeniu. Trójca Święta jest wezwaniem tej bazyliki. Freski na ścianach i suficie ukazują wspaniałą oprawę barokową tego wezwania, ukazując również bardzo wiele scen z historii zbawienia, ze Starego i Nowego Testamentu. To wszystko ogarnia Trójca Święta. I dlatego, gdy uświadamiamy sobie, kim jesteśmy, musimy mieć relacje osobiste z każdą z osób Trójcy Świętej. Gdy wypowiadamy modlitwę pańską, Ojcze nasz, jaki wielki sens jest w niej zawarty. Gdy śpiewamy pieśni eucharystyczne, dostrzegamy osobę Jezusa Chrystusa, drugą osobę Trójcy Świętej. Gdy śpiewamy Veni Creator, przyjdź Duchu Święty, odkrywamy niesłychane bogactwo Ducha, które na nas wstąpił. I przecież w czasie takiej publicznej działalności Jana Chrzciciela doszło do chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanii, pierwszej epifanii Trójcy Przenajświętszej. Głos z nieba się odezwał i powiedział: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A przecież ukazała się gołębica, która była obrazem Ducha Świętego wstępującego na Jezusa Chrystusa. Ta scena powtórzy się na Górze Przemienienia, kiedy również głos z nieba powtórzy te same słowa: ten jest mój Syn miły, umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. I też Duch Święty objawił się w przedziwnym, wspaniałym świetle, które zabłysło tam, gdzie był Bóg ze swoimi czcicielami i gdzie był ze swoim Synem. Bracia i siostry, bądźmy dumni z tego, kim jesteśmy. Będziemy ze wszystkich sił starać się, by być prorokami, i w tym pomagają nam również media katolickie, których oby było jak najwięcej, które oby docierały jak najdalej. Dobrych mediów katolickich potrzebujemy tak pilnie i Bogu dzięki już ich trochę mamy. I te, które są przenoszone przez drogi elektroniczne, przez fale radiowe, fale telewizyjne, ale również dobra katolicka prasa, która jest dostępna w każdym kościele. Starajmy się poznać prawdę poprzez te media. Starajmy się również zasugerować innym, by z tych mediów czerpali informacje, które nie są zniekształcone, i prawdę Bożą o człowieku, która też nie jest sfałszowana. I stąd media, które nam służą, służą Bogu. Te media służą Kościołowi i są naszą wspólną troską. Bo przecież pełnią funkcję anielską, czyli tych, którzy są posłańcami dobrej nowiny. My się wpisujemy w działalność mediów, kiedy jesteśmy również nośnikami dobrej nowiny, kiedy jesteśmy nośnikami nie smutku, ale radości Ewangelii. Amen.